Będziemy czytać ostatni fragment listu do Filipian. Zakończymy podróż przez list do Filipian. 4 rozdział od 10 wersetu do końca. Czytam. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość i nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku, a wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach, poza wami jedynymi, bo przecież również od Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru, zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i naszemu Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdą osobę świętą w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was obecni przy mnie bracia. Swoje pozdrowienia przekazują też wszyscy święci, szczególnie ci z domu cesarza. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy wam w duchowym życiu. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Wiecie, tyle razy podkreślałem to przy okazji listu do Filipian, że to jest list o radości, który nas uczy radości. I Paweł już kończąc, właściwie zmierzając do końca tego listu, mówi: niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Więc dobrą rzeczą jest pamiętać o innych, myśleć o innych, ale to, co zwraca moją uwagę, to to, że Paweł mówi: niezmiernie się ucieszyłem. To nawet więcej niż bardzo się ucieszyłem. I można powiedzieć: no Pawle, ale z czego ty się aż tak bardzo cieszysz? W więzieniu jesteś. Źle ci powinno być. Ale myślę sobie, że apostoł Paweł w swoim życiu nauczył się pewnej rzeczy. Wydobywać na maksa, maksymalnie radość z wszystkiego, co go w życiu spotyka. On się tego nauczył. Nauczył się cieszyć niezmiernie, wydobywać właśnie maksymalnie radość z każdej sytuacji. Jak pisze, niezmiernie ucieszyłem się w Panu. Czy można powiedzieć, ma wręcz podwójną radość, bo on sam się cieszy, ale cieszy się też w Panu, bo wie, że ten dobry pomyślunek Filipian cieszy również Chrystusa, że oni razem się cieszą. Jest taka myśl, która mówi tak, że smutek dzielony staje się połową smutku, a radość dzielona z kimś pomnaża się. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że jesteśmy stworzeni do relacji i niedobrze, kiedy z czymś jesteśmy sami. My jesteśmy stworzeni nie do bycia samemu, tak? Żeby być samoistną wyspą, oderwaną od reszty jakby świata. Ale jesteśmy stworzeni właśnie do relacji, żeby dzielić nasze życie z innymi ludźmi. Jezus i Paweł nauczył się dzielić całe swoje życie z Jezusem. Z Jezusem. Więc będąc w więzieniu, tak naprawdę nie jest przygnębiony, nie jest zasmucony, nie jest przybity, zdołowany, w depresji i tak dalej. On jest człowiekiem nadal pełnym radości. W pełni radości chodzącym. Dlaczego? Bo swój smutek dzieli z Panem i tego smutku ubywa, ale też podziela swoją radość z Jezusem. I dlatego tyleż radości jest w jego życiu. 11 werset. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Tak? Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. To znaczy się, że radość nie jest tylko emocją, która albo przychodzi, spada na nas nie wiadomo jak i skąd, ale jest to rzecz do nauczenia się. Jest to umiejętność, której powinniśmy i trzeba nam się uczyć w naszym życiu. Bo to jest wybór nasz i nasza decyzja, nasza wola, żeby postawić na radość w naszym życiu, a nie inne rzeczy przeciwstawne radości. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. I dziękczynienie jest jedną z takich rzeczy w naszym życiu, która otwiera nasze oczy na dobro wokół nas. A narzekanie, niewdzięczność zamyka nasze oczy na dobro, które jest. I czytałem ostatnio wpis Macieja Strzyżewskiego. Większość z was zna go, bo tutaj wielokrotnie był u nas gościem. Gdzieś nad morzem, już teraz nie pamiętam, czerwonym czy czarnym, teraz niedawno byli i spotkał tam Achmeda. Imię brzmi muzułmańsko, ale to chrześcijanin był. Był przewodnikiem nad tym morzem i po prostu Maciek mówi, że tam tak zachwycające, kiedy jesteś w tej wodzie, a jest tyle kolorowych ryb, które podpływają na 10 cm do twojego ciała, zaciekawione tobą w wodzie. I że to jest tak piękne. I mówi, że ten ratownik mówił Maciejowi o takich rzeczach. Pan Bóg stworzył pięknie ten świat. Dzisiaj podziękowałem mu za to 100 razy. Jutro zamierzam 200 razy mu za to podziękować, a pojutrze 300 razy. A jest to człowiek, który w życiu nie ma lekko, bo stracił dwójkę swoich dzieci. I mógłby być zły na Boga, ale mówi, ja nie mam żalu do Pana Boga, bo wiem, że Bóg jest dobry i że spotka moje dzieci w niebie i jeszcze z nimi przeżyje całą wieczność. Więc to oznacza, że wdzięczność może być warunkowa w naszym życiu. O, jak mi się ułoży tak, jak Pan, jak ja sobie życzę, no to będę wtedy wdzięczny Panu Bogu. Ale jak rzeczy idą nie po mojej myśli, to nie będę wdzięczny. Będę załamany, tak? Ale jeżeli Bóg jest dobry cały czas, to znaczy się, że mogę Mu dziękować nawet wtedy, kiedy nic mi nie idzie tak, jak ja bym chciał. Bo nawet to, że się nie układają rzeczy po mojej myśli, wcale nie znaczy, że Bóg w tym momencie przestał być dobry, bo jest dobry cały czas. Więc wciąż możemy dziękować za Niego, skupiając się na Nim samym. Boże, jesteś dobry, jesteś w moim życiu, więc wraz z Tobą jest wszelkie dobro w moim życiu. Więc wdzięczność jest tym, co pozwala nam też łatwiej cieszyć się tym, co jest. I apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale parę takich wersetów, które nam pozwalają lepiej zrozumieć, o czym on mówi w tym, że nauczył się cieszyć tym, co jest. 6 rozdział 1 Tymoteusza od 6 wersetu do 10. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Czy inni tłumaczą, jeśli łączy się z poprzestawaniem na tym, co wystarczy, na małym. Tak? Czyli pobożność jest prawdziwym zyskiem, ale są pewne obwarowania, są pewne warunki, żeby tak się stało w naszym życiu. Jeżeli łączy się z umiarem, z umiarkowaniem w naszym życiu. Bo nic nie przynieśliśmy na świat i nic nie dadzą na rozstanie, czy też nic z niego nie wyniesiemy. To znaczy się, że poprzestawanie na tym, co jest, oznacza mieć pewien dystans do tego wszystkiego, co jest na tym świecie. Bo nadzy urodziliśmy się, i nadzy w pewnym sensie wyjdziemy z tego świata. Co prawda nas, jeśli umrzemy, to ubiorą, ale chodzi o to, że nic stąd nie możemy zabrać materialnego. A to uczy nas pewnego dystansu do tych rzeczy materialnych. Czy takie znane zdanie jest, czy pytanie, że więcej znaczy być niż mieć. Że tak naprawdę z sobą na tę drugą stronę zabiorę tylko to, kim się stałem, kim jestem, a nie to, czego się dorobiłem w życiu. Naszego konta w niebie już nie będzie. Nikt tam już karty bankomatowej nie włoży, nic z niej nie wyciągnie. Tak? Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. A to wcale nie jest takie proste. Dlaczego? Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. I zobaczcie, ten świat, który jest wokół nas, ta nasza cywilizacja, którą moglibyśmy określić, że jest konsumpcyjno-materialistyczna, nastawiona na konsumpcję, czyli wciąż mało, wciąż potrzebujesz więcej, 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 rozbudzić twój apetyt, rozbudzić twój... Bo popyt jest tak bardzo ważny, bo napędza handel i wszystko inne, tak? Ale jak tu jest napisane, że przez to, że gdy temu ulegamy, możemy stać się ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień. Bezsensownych i szkodliwych pragnień. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wiele zgryzo. Zgryzo, tak? Więc umiem się cieszyć tym, co jest. Czy umiemy się cieszyć tym, co mamy? A może myślimy o tym, czego nie mamy? O, tego mi trzeba i tego nie mam. I tamtego też nie mam. Jak mi źle, jak mi niedobrze. Zapewne słyszeliście o takiej postaci Nick Vujicic. Człowiek bez rąk i bez nóg, a właściwie ma szczątkową stópkę jedną. On w swoim życiu, dzisiaj znanym ewangelistą, mówcą motywacyjnym, który wpływa na życie setek tysięcy ludzi, on powiedział, że zwrot w jego życiu nastąpił w momencie, kiedy przestał być zły na Boga za to, czego nie ma. Bo był tak zły na Boga z powodu swojego fizycznego stanu, że chciał skończyć ze sobą. Chciał odebrać sobie życie, bo co to za życie, można powiedzieć? Bez rąki, bez nóg. Ale mówi, że zwrot nastąpił w jego życiu, kiedy zamiast być zły na Boga za to, czego nie ma, zaczął być wdzięczny Bogu za to, co ma. A co ma taki człowiek? Wyobraźcie sobie, chciałbyś być bez rąki, bez nóg? Ile rzeczy byś nie mógł? Ale on zaczął być wdzięczny za to, co ma, a zawsze coś masz. On nadal miał umysł i serce. I stał się człowiekiem, który spinał się na jakieś szczyty górskie, pływał na jakieś na morzu, na jakieś desce windsurfingowej i tak dalej. Wielu ludzi, którzy mają ręce i nogi, nie robią takich rzeczy. Czyli można powiedzieć, że on osiągnął w swoim życiu i zaszedł, nie mając rąk i nóg. Uczynił w swoim życiu i zaszedł dalej niż ludzie, którzy mają obie ręce i obie nogi. A to pokazuje, że te rzeczy, do których możemy dojść w naszym życiu, to jest tak naprawdę bardziej stan umysłu, niż to, czy masz rzeczywiście ręce i nogi. Ale ten zwrot w jego życiu, nie skupienie na tym, czego nie mam, ale wdzięczność Bogu za to, co mam. Bo wdzięczność otwiera nasze oczy na dobro, które mamy w naszym życiu i może się okazać, że mamy bardzo dużo, bo Bóg nie uczynił cię nędzarzem. Więc nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Być zadowolonym z tego, co mam. Jest to sztuka, jest to umiejętność, której można i trzeba się nam nauczyć. Werset 12. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód, wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Przedstawia dwie skrajności. Nauczyłem się, mówi apostoł Paweł, wiem, jak żyć mając niedużo i jak żyć mając dużo. Wydaje się, że łatwiej jest żyć, jak masz dużo. Ale życie pokazuje, że jedno i drugie jest sztuką. Są ludzie, którzy nie mają za dużo, zarobią jakąś tam pensję, wtedy mają mnóstwo zachcianek i zaraz potrafią, nie wiem, pierwszego czy drugiego dnia wydać pół pensji, czy tam większość, i potem przez resztę miesiąca klepać tak zwaną biedę, bo już pieniędzy nie ma, tak? Bo oni umieją zarządzać tym, co mają. Ale kiedyś oglądałem taki ciekawy dokument o tych, którzy wygrali miliony w Totka w Polsce. Stali się z dnia na dzień milionerami, bo wygrali w Totka spore kwoty. I wiecie, co się okazuje? Że zdecydowana większość z nich, tylko nielicznym się to udało, Większość z nich te pieniądze bardzo szybko roztrwoniła. Czyli co? Nie umieli żyć w dostatku. Nagle tyle rzeczy na wszystko sobie możesz pozwolić, bardzo łatwo wydać wszystkie pieniądze. Każde pieniądze, można, że tak powiem, tak? Czyli jest sztuką umieć żyć tak i tak. Ten świat rozbudza w nas mnóstwo, czy próbuje rozbudzić, i może mu się nawet udaje, rozbudzić w nas mnóstwo zachcianek, które są przedstawione, że ty naprawdę tego potrzebujesz. Czy to są nasze prawdziwe potrzeby, kiedy tak naprawdę nie są. Często. I okazuje się wtedy, że mamy z tym problem. Świat ci oferuje, możesz w każdej chwili wziąć kredyt. Dlaczego masz sobie czegokolwiek odmawiać? Raz, dwa i proszę bardzo, kredycik, i możesz sobie pozwolić na co chcesz. Nie mówię, że kredyt jest zawsze zły, ale jak wielu ludzi przez to spadło w spirale długów. Bo jest taka oferta, że możesz coś mieć zaraz. Więc Paweł mówi, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Czy inni tłumaczą, wyćwiczyłem się umieć sobie radzić w każdych okolicznościach. Czy jest to pewien proces, rzecz do nauki, rzecz, której można się nauczyć i trzeba nam się tego nauczyć. Bo nie zawsze będzie dobrze, tak? Ale z Chrystusem możemy nauczyć się radzić sobie we wszelkich okolicznościach. Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Kiedy jest bieda, i nie chodzi tylko tu o finanse, tak? Bo apostoł Paweł akurat na brak pieniędzy w tym więzieniu wiemy, że nie mógł narzekać. Ale on był w innego rodzaju biedzie. W biedzie, która go zamknęła w więzieniu, która go ograniczyła. Więc my też możemy być w różnego rodzaju biedach. Akurat pośród nas nie ma milionerów. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Chociaż to niektórzy starsi byli milionerami, bo przed tam w dawnych czasach, ja na początku mojej kariery zawodowej zarabiałem 4-5 milionów złotych. Więc byłem milionerem. I co starsi, to wiedzą, jak to jest być milionerem w tym sensie, tak? A później nagle się okazało, że jak nastąpiła dewaluacja, to nie było 4 miliony, tylko 400 zł. I już to tak fajnie nie wyglądało, tak? Ale wiemy, co to znaczy być w jednym i w drugim, i może być tak, że potrafimy sobie poradzić z jednym, ale z drugim już niekoniecznie. I dobrze jest pozwalać się ćwiczyć w jednym i w drugim, żeby umieć sobie radzić zawsze, a nie radzić, tak? Ale gdzie jest klucz do tego wszystkiego, że umiem się cieszyć tym, co jest, umiem sobie radzić z tym wszystkim? Werset 13 daje nam tą odpowiedź. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Dlaczego Paweł mówi o dostatku, niedostatku, o biedzie i bogactwie? Umiem żyć w brakach, ale umiem też żyć w obfitości? Bo Jezus, jak czytaliśmy w drugim rozdziale, wyrzekł się całej swojej chwały i stał się człowiekiem, czyli ogołocił siebie. On pierwszy dał przykład, co to znaczy jest żyć mając wszystko, bo on ma naprawdę wszystko. Całą chwałę, splendor, bogactwo, to wszystko jest jego. Ale ograniczył się, wyparł się tego i nauczył się żyć jako stolarz, czyli z raczej biednej rodziny, który zamiast spotykać się z chwałą, prędzej spotkał się z odrzuceniem. Więc Jezus sam też został wyćwiczony w tym, że jako ten, który mógł wszystko, teraz nie możesz wszystkiego, bo zamknąłeś się w ciele człowieka, które jest ograniczone. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Ale często w naszym życiu jest wiele nie mogę. I może nieraz to powiedzieliśmy. Może nieraz sam sobie to powiedziałeś, albo do innych ludzi powiedziałeś. Nie mogę. Wypluj to z swoich ust. Bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Bo to jest wyznanie niewiary. Nie mogę. Wszystko mogę. Wszystko mogę. To znaczy wszystko, tak? Kiedy Izrael był na pustyni i mieli już, byli tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, wysłali tam 10 zwiadowców, 12, przepraszam, zwiadowców, ale 10 z nich co powiedziało? Nie mogę. Nie możemy zdobyć tej ziemi. Dlaczego? Bo tam są olbrzymy. My w ich oczach byliśmy jak szarańcza. I nie tylko chodzi o to, że oni mieli kompleksy niższości, bo może też mieli, ale chodzi o to, że te olbrzymy to były prawdziwe olbrzymy. Miasta tam wielkie, obwarowane. Jak my damy radę, tośmy nie damy rady. I co Słowo Boże tam mówi? Że w tylko dwóch był inny duch. I to jest klucz. Inny duch. Podobnie było z Dawidem, tak? Kiedy zobaczył Goliata. Cała armia wyćwiczona, zaprawiona w niejednej walce, przed Goliatem uciekali. On jest za duży. Może w naszym życiu są też tacy Goliatowie, tacy olbrzymy, takie mury nie do przeskoczenia, który mówi się, nie, o, ten problem jest za duży. Próbowałem już tyle razy, nie dałem rady. Więc uciekamy. Uciekamy przed tymi olbrzymami w naszym życiu. Bo są tacy duzi. Taka wielka sytuacja, taki wielki problem. Nie dam rady. To jest ponad moje siły. I w pewnym sensie to jest prawda, że to jest ponad nasze siły. Dlatego, że dlaczego był inny duch w Kalebie i Jozef? Bo co oni mówili? To nieważne, że tam są olbrzymy. Bo z nami jest największy olbrzym. Bóg. Oni są przy nim tacy, jak mrówki. A nawet nie. Jak jakieś bakterie przy naszym Bogu, tak? To jest kwestia perspektywy. Kogo widzisz? Patrzysz na olbrzyma, czy patrzysz na Boga? Kiedyś widziałem taką fajną ilustrację. Stoi mały Dawidek, przed nim taki 3 razy większy Goliat, ale za Dawidem stoi anioł 10 razy większy od Goliata. Taka jest rzeczywistość w naszym przypadku. Dlaczego Izraelici nie mogli? Bo polegali na sobie, na swoich siłach. A to, co mówi Jozue i Kaleb, oni mówili to. Nie w naszej mocy, ale w Jego mocy damy radę. Czy Bóg tego nie nauczył już na pustyni? Że nie mieliśmy chodzić w swojej mocy, ale ufać Jego mocy w nas. Nie, że my sami damy radę, ale z Nim damy radę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Ta armia uciekała przed Goliatem, bo wiedziała, że w swoich możliwościach nie ma szans. Żadnych. Ale przyszedł mały Dawid, który mógł mieć 15-17 lat, nie więcej, i stwierdził, przyszedł temu olbrzymowi utnę łeb. Bo idę w imieniu Pana Zastępów, nie w swoim imieniu. On będzie urągać Bogu Wszechmogącemu? Kim on jest? Taki go nie ma. No i tak się stało. Chociaż wziął 5 kamieni, bo Goliat miał 5 braci, to wystarczył pierwszy rzut i było po Goliacie. Ktoś to tak fajnie ujął. Goliat był zbyt duży, żeby go nie trafić. To była jego zguba. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę. Wiecie, dzisiaj, kiedy patrzę na psychologię, na to, co mówi ten świat, to ten świat mówi tak, czy taką mowę motywacyjną przesyła do ludzi. Wszystko możesz. Wszystko możesz. Ale to jest tylko część tej prawdy. Bo już nic nie mówi o tym, że wszystko możesz w Chrystusie. Tylko mówi, zmień swoje myślenie, a wszystko się zmieni w twoim życiu. I to jest to prawda. To jest część prawdy. Bo rzeczywiście zmiana myślenia, zmiana perspektywy wiele potrafi zmienić w naszym życiu. Ale z drugiej strony, jak się poczyta tych psychologów, to oni mówią tak. Dzisiaj ten świat jest sączona taka właśnie mowa, że wszystko możesz. A ludzie coraz więcej depresji mają, coraz bardziej są sfrustrowani, bo okazuje się, że kiedy niby wszystko mogą, a tak naprawdę jednak niewiele mogą. I stąd tyle problemów. Bo sami próbują. Odkryj w sobie tego olbrzyma, odkryj w sobie tę moc, odkryj w sobie tę siłę do zmiany swojego myślenia. Ale pełna prawda jest taka, że wszystko możesz w Chrystusie. Bez Niego nic z tego. Ale tylko z Nim, w Nim, dzięki Niemu i przez Niego. Wszystko możesz. Wszystko możesz. Bo jak próbujemy nadal po swojemu, to Słowo Boże mówi, że ten, kto polega na sobie, przeklęty jest, tak? No i rzeczywiście przekleństwo spłynęło i na Izraelitów, którzy zostali na pustyni. I taka rzeczywistość również może się wypełnić w naszym życiu, że zostajemy na pustyni. Nie żyjemy w mocy Bożej, nie żyjemy w ziemi obiecanej. Te obietnice są, ale gdzieś daleko od naszego życia. Bo w naszym życiu się nie realizują. Ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę. Apostoł Paweł napisze w 2 liście do Koryntian w 4 rozdziale od 6 do 10 wersetu, że Chrystus zajaśniał w naszych sercach światłem swojej chwały. I przechowujemy tę prawdę w glinianych, słabych naczyniach. Aby nie z nas, ale z Boga okazała się owa ogromna moc, pisze Paweł. Ogromna moc. Nie z nas, ale z Boga w nas. Tak? Okazała się owa ogromna moc, która sprawia, jak dalej pisze Paweł tam, że chociaż zewsząd uciskani, jednak nie jesteśmy zmiażdżeni. Cały świat może próbować cię ścisnąć i cię zniszczyć, ale na tę moc wszechmogącego Boga nie ma rady, nie ma mocnych. Więc nic cię nie jest w stanie tak ścisnąć, żeby cię zmiażdżyć, chociaż może być uciskany z każdej strony. Dalej Paweł mówi, bywamy bezradni, ale nie zrozpaczeni. Bo tak, wszystko mogę, ale to nie znaczy, że nie bywamy bezradni. Są sytuacje, w których nie mamy żadnej kontroli na wiele rzeczy. Na większość tak naprawdę rzeczy nie mamy żadnej kontroli. Wpływ mamy tylko tak naprawdę na siebie. Na to, jaką my przyjmiemy postawą, jaką my będziemy mieć nastawienie. Tak? Na nasze myśli mamy wpływ. A nie na okoliczności. Ale Paweł mówi, bywamy bezradni, ale nie zrozpaczeni. Dlaczego? Bo nawet jeśli jesteś w sytuacji zupełnie bezradności, wszystko się wali w twoim życiu, wszystko źle idzie, ktoś umiera ci bliski, sytuacje nie idą, przegrana za porażką, ale ty nie jesteś zrozpaczony. Dlaczego? Bo wiesz, że Bóg we wszystkim współdziała dla twojego dobra. I że wszystko będzie dobrze. A jeśli nie jest dobrze jeszcze, to znaczy, że idzie w tą stronę. I skończy się dobrze. Nawet jeśli na tej ziemi nie zawsze się wszystkie rzeczy kończą dobrze, ale nasza perspektywa nie powinna się ograniczać tylko do tego ziemskiego życia. Tylko do wieczności. A wieczności wszystko będzie dobrze. Dalej Paweł mówi tak. Bywamy powaleni. Bywamy nawet ciężko zranieni, ale nie pokonani. Nie pokonani. Dlaczego? Bo owa ogromna moc jest w nas. Więc są rzeczy, które mogą cię ściąć z nóg. Mogą cię bardzo zranić. Może ci chcieć wyć z bólu. Ryczeć po prostu z bezradności wszystkiego. Ale wiesz, że nie jesteś pokonany. Bo jesteś zwycięzcą w Jezusie Chrystusie i nawet jeśli w tej chwili leżysz na deskach powalony i nie chce ci się wstać, to w Nim wstaniesz, bo wygrasz. Bo jesteś zwycięzcą. To jest nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie. Tak? W liście do Efezjan w 3 rozdziale 20 wersecie Paweł napisze, że Bóg mocą działającą w nas. Nie gdzieś poza nami, ale mocą działającą w nas może uczynić daleko więcej. Niektórzy tłumaczą nieskończenie więcej, niż myślimy, niż rozumiemy, czy prosimy o to. Tak? Wszystko mogę w Chrystusie. Co dzisiaj dla ciebie jest tym, czego ty nie możesz? Może jest wiele takich rzeczy, przed którymi stajesz i tak naprawdę mówisz sam do siebie w swoim wewnętrznym dialogu: nie dam rady. Ale wyznanie wiary jest takie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Który mnie umacnia. Umacnia. Umacnia to jest proces. Duch Święty przez Jana w Ewangelii Jana nazywany parakletos, często tłumaczony jako pocieszyciel, ale dosłownie, gdyby przetłumaczyć to parakletos, to oznacza pomocnik. Ktoś, kto coś bierze razem z tobą, razem z nami, z drugiej strony, by ponieść to wraz z nami. Czyli jego wszechmoc jest po to, żeby coś wziąć razem z nami i to ponieść. Pawłowi apostoł Paweł napisał o tym, że chociaż spotykała go bardzo trudna sytuacja, że był wbity cierń w jego ciało, Bóg mu podpowiedział: dosyć masz, masz łaskę moją. Ona wystarczy. Jej nie zabraknie dla ciebie. Jej jest dosyć. Po co? By w słabości moc się doskonaliła. I to jest to pańskie umacnianie nas. Że w naszych słabościach, w naszych porażkach, w naszych uciskach, czymkolwiek, każdej z tych słabości jego moc się doskonali. Tak? Możesz być zewsząd uciskany. Możesz być w bezradnej sytuacji, na którą nie masz wpływu. Możesz zostać powalony. Ale nadal nie jesteśmy ani pokonani, ani zrozpaczeni, ani zmiażdżeni. Bo jego moc jest w nas. Jeśli jesteśmy tylko w Chrystusie, to jego moc jest w nas i nie ma mocnych. Tak naprawdę na nas w Chrystusie nie ma mocnych. Nie ma mocnych. Ta jego łaska będzie nas umacniać w tym procesie. Może dzisiaj jeszcze możemy dostawać, że tak powiem, po pysku przez różne sytuacje, przegrywać, być powaleni na te deski, gdyby przyrównać do walki bokserskiej na ringu. Ale wiesz, że po 10 rundach, których padniesz, i tak wygrasz, bo to do ciebie należy nokaut końcowy, który kończy walkę twoim zwycięstwem. Bo on nas umacnia, ale to jest też obopólne. Bo w liście do Efezjan, w 6 rozdziale 10 wersecie, apostoł Paweł napisze tak: umacniajcie się w mocy Pana, potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się. Czyli my też mamy coś do zrobienia w tej kwestii. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jak? Dalej apostoł Paweł tam mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą. I wymienia elementy tej zbroi. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. To inaczej jest przyobleć się Chrystusa Jezusa. Hełm zbawienia, w tarczę wiary i tak dalej. To wszystko oznacza przyobleć się w Jezusa Chrystusa. Byłem niedawno na awatarze i tam w awatarze jest taka sytuacja, że jest taki robot, w którego wchodzi człowiek, to jest potężny robot, i człowiek kieruje tym robotem. Więc wzmacnia się. Można tak powiedzieć, że my przeoblekając zbroję Bożą na siebie, stajemy się z takiego słabego człowieka takim mocarzem w tym robocie, czyli w tym Chrystusie Jezusie, mając tą zbroję Bożą, która powiększa twoje możliwości. Na przykład w kontekście wszystko mogę. Kiedy tak często dopada nas myśl: nie mogę. Dłużej nie wytrzymam, nie dam rady, to jest zbyt wielkie dla mnie. Jestem niewystarczający. Jestem do niczego. Inni może tak, ale nie ja, bo ja jestem do niczego. Jestem taki niewystarczający. Taka myśl, diabelska myśl, może dręczyć nas, gdzieś głęboko w nas tkwić, ale kiedy przeoblekamy się zbroję Bożą, to te elementy mówią tak: pas prawdy. Zapnij na sobie pas prawdy. A w Chrystusie nie jesteś niewystarczający, bo kiedy jesteś w Chrystusie, a On jest wystarczający, to ty będąc w Nim jesteś przez Niego również wystarczający w Chrystusie Jezusie. Więc możesz mocno ten pas prawdy zacisnąć na swoich biodrach i stać mocno w tej prawdzie. Hełm zbawienia. Czyli nasz umysł, tak, może być chroniony, że nawet kiedy przychodzą te myśli, próbują nam w głowie męcić, i robić zamieszanie, to my możemy mówić, ale ja jestem zbawiony w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że jestem też wybawiony od wszystkich innych sytuacji. Dam radę, tak? Pancerz sprawiedliwości. Jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie. Więc moje serce nie musi walić ta myśl, że jesteś niewystarczający. Że ty nie możesz. Inni tak, ale nie ty. Możesz, Chrystusie, bo jesteś usprawiedliwiony wraz z Nim, więc nie myśl o sobie, że jesteś niewystarczający, bo w Chrystusie stałeś się wystarczający jako sprawiedliwy. Co tam dalej jest? Buty dobrej nowiny. Czasami samemu sobie trzeba powiedzieć dobrą nowinę. Nie mów sam sobie, tak możesz do samego siebie powiedzieć, że jesteś niewystarczający. Bo wszystko możesz tym, który cię umacnia. Samemu sobie można dobrą nowinę powiedzieć. Tak jak psalmista w psalmie 42. Czemu drżysz? Czemu boisz się, duszo moja, we mnie? Ufaj Panu, gdyż jeszcze Go będziesz wysławiać. Czasami sami sobie potrzebujemy powiedzieć pewne rzeczy. Dobrą nowinę sobie ogłosić. Dalej tam jest tarcza wiary. Więc kiedy uderzają pociski złego, żeby ci pokazać, że jaki jesteś do niczego i tak dalej, możesz odeprzeć to tarczą wiary. Ale ja wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. I w końcu jest miecz. Możemy uciąć łeb tej myśli, która próbuje pokazać nam, że jesteśmy niewystarczający. Wbić poniekąd w jej serce ten miecz Słowa Bożego, żeby pozbawić życia tę myśl. On nas umacnia, ale i my mamy się też umacniać w potężnej mocy Jego. Umacniać się w Panu. Umacniać się w Panu. Dalej apostoł Paweł, przelecimy szybciej te wersety, mówi tak. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Tak, w Chrystusie On wszystko może, ale dobrze jest, kiedy inni są w tym wraz z nami. I Filipianie to zrobili. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, że ten Kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru, zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Czyli Filipianie byli na tyle bliscy Pawła, taka tutaj jest rzecz, która pozwala nam coniekąd wniknąć w funkcjonowanie tamtych kościołów w tamtych czasach, że tylko Filipianie wspierali finansowo apostoła Pawła. Czyli, że to też było potrzebne. To też jest ważne, tak? Ale Paweł mówi, tu zdradza nam pewne podejście swoje, które jest cenną wskazówką dla nas, jak my mamy postępować również, że dla niego nawet nie chodziło o tyle o to, że dzięki temu jego potrzeby były zaspokojone. On myślał jako człowiek Królestwa Bożego, więc mówił tak, że przez to, że wy siejecie w moje życie, w moją służbę, to poniekąd ten zysk idzie na wasze konto w niebie. Że to jest na waszą korzyść. Nie tylko jakby na moją, mówi Paweł, ale na waszą. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Jaka to jest wspaniała obietnica dla nas w naszym życiu, w kontekście kończącego się roku i przychodzący niedługo nowy rok, że Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Psalm 23 mówi, Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego. No fajnie sobie ten psalm mówi, ale prawdą jest to, że gdybyśmy mieli się teraz skupić na brakach, to każdy mógłby ich wiele wymienić. Wiele rzeczy nam brakuje. To jak to w końcu jest? Nie brak mi niczego, czy jednak wiele nam brakuje? Może ktoś nie ma męża albo żony od lat. Znam takie osoby w kościele. 50 albo więcej lat nadal męża i żony nie ma. Czy nie potrzebuje? Nie chce mieć dzieci, nie chce mieć rodziny? Potrzebuje. A jest samotny. Ktoś czegoś tam nie ma innego i tak dalej. Prawda jest taka, że nadal możemy mieć wiele potrzeb, ale równocześnie mając Boga, tak naprawdę mamy wszystko. Możemy wiele rzeczy nie mieć w naszym życiu, ale mając Chrystusa, mając Boga, który jest dobry, bo Bóg jest dobry, tak naprawdę mamy wraz z Nim całe dobro. Więc w Chrystusie nie brak nam naprawdę niczego. Kiedy lud szedł po pustyni, Bóg karmił ich manną. Ale tam jest ta właśnie nauka, żeby umieć się cieszyć tym, co jest. Bo oni przestali się tym cieszyć. Oni przestali być z tego zadowoleni. Oni byli niezadowoleni. Tak ciągle da manna, manna i manna. W kółko to samo. Nieważne, że to był chleb z nieba. Że to był pokarm aniołów. Ale to była tylko manna. Codziennie manna. No ileż można sposobów ją przyrządzić? Natalia by może 100 sposobów wymyśliła. Czy inna pani domu, która potrafi gotować, różne przepisy robić. No ale to też się w końcu może znudzić, tak? Ale widzicie, Bóg nawet dał im mięso. Spełni ich zachcianki. Ale czym to się skończyło? Ich śmiercią. Ponad 20 tysięcy ludzi padło pod wpływem zarazy. Uleganie zachciankom, czy rozbudzanie pewnych rzeczy ponad prawdziwe potrzeby sprawia, że tak naprawdę szkodę w naszym życiu, tak? Więc jak to jest? Tak naprawdę, kiedy Pan jest pasterzem moim, naprawdę nie brak mi niczego. Bo czasami my tylko myślimy, że czegoś potrzebujemy, a tak naprawdę tego nie potrzebujemy. I tego uczy nas też manna. Bóg nie zastawiał przed nimi stoły obficie zastawione wszelkim jadłem. Dał im tylko mannę. To, co było niezbędne dla ich przeżycia. I wodę. Te dwie rzeczy. Manna i woda. Ale to było to, czego naprawdę potrzebowali, ale nie skorzystali z tego tak naprawdę w swoim życiu. Ale kiedy my dzisiaj też patrzymy na tę obietnicę, a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa chwale. Więc wiem, że w nim jesteśmy nasyceni. Każdy z nas indywidualnie, jak też jako Kościół, możemy patrzeć w przyszłość w pełni nadziei, wiedząc, że On jak zaspokaja nasze potrzeby, które chociażby patrząc na naszą salę możemy zobaczyć, tak będzie i to dalej czynić. Dlatego Bogu niech i naszemu Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Pozdrówcie każdą osobę. Paweł kończy pozdrowieniami list, czyli dobrze jest siebie pozdrawiać, tak? I ostatnie słowo, niech łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z wami wszystkimi, towarzyszy wam w waszym duchowym życiu. Bo bez łaski ani rusz. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, który daje mi dosyć łaski. Kończąc ten podróż przez list do Filipian, dzisiaj, kiedy w centrum tego fragmentu stoją te słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Czy to jest wyznanie twojego życia? Czy te słowa stały się już wyznaniem twojego życia? Może je znasz? Może nawet potrafisz je powtórzyć? Może nawet zdarzało ci się, że powtarzasz je co jakiś czas w swoim życiu? Ale czy te słowa naprawdę przeniknęły twoje życie? Czy pozwoliłeś już tym słowom, żeby wrosły w ciebie, zapuściły w ciebie głęboko korzenie, przeniknęły twoje serce i oplotły twoje serce, niosąc ci życie? Jeszcze jeden obraz z Awatara. Z tej ostatniej części, która teraz leci w kinach. Jest tam taka sytuacja, że jest człowiek, który nie może żyć na tej planecie. Jakby ta maszynka do oddychania się psuje i on powinien umrzeć, bo nie jest przystosowany do życia w tej atmosferze tej innej planety. I jakby takie drzewo życia, które jest w centrum tej planety, zapuszcza w jego ciało swoje korzenie. I on zaczyna oddychać atmosferą tej planety i kiedy robią mu jakby prześwietlenie, okazuje się, że całe jego płuca są w korzeniach tego drzewa. A ja, który lubię obrazy, do mnie obrazy przemawiają, od razu to tak sobie skojarzyłem, że to jest właśnie to, co Słowo Boże chce zrobić z naszym życiem. Że Słowo Boże chce tymi zapuszczając w nas korzenie otoczyć nasze serce, otoczyć nasze płuca, żebyśmy oddychali tym Słowem. Żebyśmy oddychali tym Słowem. Aby to Słowo żyło w nas. O to tak naprawdę chodzi. Nie tylko chodzi o to, żeby wyznawać Słowo Boże, czy nawet znać je naszym umysłem, wiedzieć, że takie coś jest zapisane w Biblii, ale chodzi o to, żeby to Słowo przeniknęło nasze myśli, otoczyło nasze serce, naszą duszę i nasze ciało również. Żebyśmy stali się poniekąd takim chodzącym tym Słowem, świadectwem życia tego Słowa w nas. I tak jak w tej podróży przez list do Filipian szliśmy, że w pierwszym rozdziale Paweł podkreślał to, że śmierć zyskiem jest, a Chrystus jest życiem. Że w Nim jest życie, w Chrystusie. W drugim rozdziale, że chociaż Jezus wyrzekł się całej swojej chwały, uniżył się, ale został wywyższony i dlatego jest z nas sprawcą chcenia i wykonania. W trzecim rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi, że Jezus jest najwyższą wartością wartą poznania i odrzucenia wszystko inne jako śmiecie. Żebyśmy i my również to zrozumieli i odkryli w swoim życiu, że Jezus jest najwyższą wartością naszego życia. Dla poznania którego jesteśmy gotowi wszystko inne odrzucić i uznać, że to są śmiecie, żeby tylko zyskać Chrystusa. Bo wszystko mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. I być może znamy te słowa, ale dzisiaj jest taki dzień, w którym możemy pozwolić, żeby to słowo jeszcze bardziej zapuściło w nas korzenie. Żeby to słowo przyświecało nam poniekąd na ten nowy rok, który jest przed nami. Bo czasami jest tak, że chociaż znamy to słowo, czy inne słowa, to ono tak naprawdę jest gdzieś płytko w nas. Gdzieś tak nadal pozostaje na powierzchni naszego życia, a nie w głębi naszego życia. A w tej głębi naszego życia nadal mogą być inne przekonania, nieboże przekonania, które górują tak naprawdę nad tym, co jest Boże, płytko w naszym życiu. Czy nie o tym poniekąd mówi też przypowieść o siewcy, która mówi o tym, żebyśmy nie pozwolili takim złym krukom wydziobać słowo, które zostaje wrzucone do naszego życia. Abyśmy nie pozwolili zmartwieniom, troskom, ułudzie bogactwa tego świata zagłuszyć to słowo w nas, bo ono może nawet wyrosnąć w nas, ale nie wyda owocu, nie będzie owocować, nie będziemy korzystać z tego owocu, kiedy pozwolimy, żeby to słowo zostało zagłuszone w nas, mimo że rośnie. Bo w każdym z nas ta prawda, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie Jezusie, może być na różnym etapie wzrostu. Może jeszcze nie wrzuciłeś tego słowa do swojego serca. I może dzisiaj jest czas, w którym możesz to zrobić, że weźmiesz sobie to słowo do serca i pozwolisz mu rosnąć w tobie, przenikać ciebie, rozrastać się w tobie, żeby ogarnęło całe twoje życie. Będziesz je podlewać, będziesz o nie dbać. Tak jak mówi Psalm pierwszy, że rozważajcie prawo Pana, Słowo Boże, można powiedzieć, dniem i nocą, bo wtedy jesteśmy jak człowiek, który jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem żywych wód. Tylko wtedy jesteśmy jak taki człowiek zasadzony nad strumieniem żywych wód. Wtedy my jako drzewo, nasze liście nigdy nie zwiędną, wydajemy owoc w właściwym czasie, co uczynimy, pomyślnie wypada. Czy tak jak mówi Księga Jozuego, pierwszy rozdział, że kiedy Księga tego Zakonu nie oddala się od naszych ust, ale rozważamy ją, tam też jest powiedziane, dniem i nocą, by ściśle czynić wszystko, co tam jest napisane, tylko wtedy nam się powiedzie. Więc o to tak naprawdę chodzi, żeby w jaki sposób przyjmujemy Słowo Boże. Nie tylko, że je czytamy, ale że rozmyślamy nad nim. Poniekąd nasza dusza je trawi. Przeżuwamy je wewnątrz siebie. Rozmyślamy nad nim. Rozważamy. Nosimy to słowo w sobie. Zachowujemy. Próbujemy nawet zapamiętywać na pamięć. Wykorzystywać wszelkiego rodzaju sposoby. Ktoś gdzieś sobie na kartce napisze i na biurku zawiesi. Każdy sposób jest dobry, żeby tylko pozwolić temu słowu wnikać głębiej, głębiej i głębiej w nas. Żeby nie było tylko tak, że my wiemy, że Biblia to mówi, ale nie znamy życia tego słowa, bo ono nie żyje w nas. I chociaż każdy z nas jest w jakimś etapie drogi, być może jeszcze nie wpuściłeś tego ziarna Słowa Bożego do twojego życia, a może już to zrobiłeś i może ono już rośnie, kiełkuje w tobie, może nawet już jest młodym drzewkiem, ale chodzi o to, żeby to słowo wyrosło w nas i stało się wielkim drzewem, które swoimi gałęziami sięga wszystkie obszary naszego życia. rzucając cień, czyli mając wpływ na każdy obszar naszego życia, być może już na część obszarów w naszym życiu, ta prawda o tym, że mogę wszystko w Chrystusie Jezusie, już działa w naszym życiu. Ale mogą być nadal obszary, w których gdzieś coś wydaje się dla nas za trudne, że nie możemy tego zrobić. I potrzebujemy pozwolić, żeby to słowo dalej rosło w nas, żeby te korzenie zapuszczały się coraz głębiej w nas i to życie sprawiało, że to drzewo coraz bardziej będzie się rozrastać po naszym ciele, po naszym życiu. Bo wszystko mogę w Chrystusie z jednej strony oznacza, że tak, wszędzie tam, gdzie do tej pory mówiłeś nie mogę, coś jest zbyt wielkie dla mnie, zbyt mocne, być może jest takim olbrzymem, górą czy murem w twoim życiu, że w Chrystusie to przestaje być górą nie do pokonania, bo przecież kto wierzy, choć bez zwątpienia w swoim sercu, a powie tej górze, rzuć się w morze, to co zrobi? Rzuci się w morze, tak? Czy nie tak Jezus mówił o tym, co powoduje wiara, co niesie wiara? To mówił, tak? Więc wszystko mogę w Chrystusie Jezusie oznacza, że wszystkie negatywne rzeczy w naszym życiu mogą stać się w pozytywne, przemienić. W mogę. Nasze nie mogę stać się może w naszym życiu. Mogę. Ale w tym mogę w Chrystusie dla mnie jest ocean możliwości. Pozytywnych. Tego, co możesz robić w swoim życiu. Że w Chrystusie ponadnaturalne może stać się dla nas naturalne. Może boisz się mówić do ludzi, przemawiać do nich, ale w Chrystusie możesz głosić do życia ludzi. Głosić, czyli nie mówić cicho, ale głośno, tak? Pewne rzeczy. Może nigdy przez twoją modlitwę nikt nie został uzdrowiony. Ale dlaczego? W Chrystusie wszystko mogę. Więc w Chrystusie przez twoje ręce ludzie mogą być uzdrawiani fizycznie czy też duchowo, bo możesz mówić do ich życia takie rzeczy, które będą przynosić zdrowie do ich życia duchowego. Może nigdy nie prorokowałeś, ale w Chrystusie jest ocean możliwości. Dlaczego tego nie mógłbyś robić? I wiele, wiele innych możliwości, które są w Chrystusie Jezusie. Dla nas, otworem, żebyśmy nie byli jak ci ludzie, o których wspomniałem, że nikt wójcic, nie mając rąk i nóg, bardziej żyje pełnią życia niż ci, którzy mają często ręce i nogi, ale sami na siebie narzucili pewne ograniczenia, że oni nie mogą. Żeby tak nie było też z nami, że chociaż jesteśmy ludźmi, którzy wszystko mogą potencjalnie w Chrystusie Jezusie, to jednak tak naprawdę w naszym życiu bardziej może górować nie mogę. Ja nigdy nie będę czegoś robić, bo nie dam rady i tak dalej. Więc w Chrystusie Jezusie, List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1-2 werset mówi takie słowa. Żebyśmy odrzucili wszelkie przeszkody i krępujący nas grzech i wytrwale biegli w wyścigu nam wyznaczonym, patrząc, czy wpatrując się, czy nasze oczy w Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Początkiem i końcem naszej wiary. Więc jeśli cokolwiek nam może dzisiaj przeszkadza, tak jak mówi to słowo, odrzuć to od siebie. Odrzuć od siebie. Cokolwiek cię krępuje, niewiarę zamień w wiarę. Ubieraj tą zbroję Bożą, żeby być mocniejszy w Chrystusie Jezusie. Pewne rzeczy nie stają się tak od razu, bo niektóre przekonania mogą tak głęboko w nas tkwić, że nie wystarczy im raz powiedzieć, że one nie mają racji. Że one próbują nadal, są na tyle mocne w nas, na tyle gdzieś mocno zapuściły w nas te swoje macki, że nadal próbują przejmować kontrolę nad naszym życiem i nas dołować. Ale chodząc w zbroi Bożej, będziemy tak długo walić, aż te mury padną w naszym życiu, bo jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie Jezusie. Wytrwale biec w wyścigu. To nie znaczy, że pewne rzeczy dzieją się od tak. Czasami jest to proces, przez który musimy przejść, aż do pełnego zwycięstwa. Ale wiemy, że finał jest taki, że skończymy dobrze, że nam się uda, bo możemy. Więc jeżeli przychodzą jakieś złe kruki do twojego życia i próbują ci wykraść Słowo Boże, bo nie, Zobacz na swoje życie, tyle razy zawiodłeś, więc jak możesz mówić, że dasz radę? Przecież już 1000 razy nie dałeś rady. To takie kruki trzeba odpędzić. A może zmartwienia czy troski, czy inne szkodliwe pożądania sprawiają, że zagłuszamy w sobie to słowo. Że trzeba tego się pozbyć, nauczyć się cieszyć tym, co jest, żeby stworzyć przestrzeń dla Słowa Bożego w naszym życiu, by przez wytrwałość w naszym życiu, przez przyjęcie dobrym, szczerym sercem, to słowo na tyle się rozrosło, że zacznie owocować i wydawać 100-krotny, 30, 60, 100-krotny plon w naszym życiu. Kiedy nasz wzrok koncentrujemy na Jezusie Chrystusie. Bo nie Ty budujesz swoją wiarę. Tylko On. W Tobie. On w nas ją buduje. On. On jest tym, który zaczyna w nas wiarę, jest sprawcą naszej wiary i jest też dokończycielem naszej wiary. On jest gwarantem naszego sukcesu, naszego zwycięstwa. Nie Ty i nie ja. Tylko On w nas jest gwarantem naszego zwycięstwa. Więc kiedy właśnie jest ta końcówka roku, to chcemy też jako zbór wejść w nowy rok właśnie z tym mottem, z tym hasłem Słowa Bożego, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia w Chrystusie Jezusie, że nowy rok będzie dla Twojego życia czasem wielu przełomów, odkrywaniem nowych możliwości w Chrystusie, że Twoje życie będzie się zmieniać i będzie więcej tego, co Chrystusowe w Twoim życiu. Ty będziesz się umniejszać, a On będzie w Tobie wzrastać. Że to może nam przyświecać na ten nowy rok. Bo wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Że wprowadzisz tą prawdę w te obszary swojego życia, które do tej pory mówiłeś, że nie mogę. Aby ta prawda tam dokonała rewolucji, czy ewolucji, pewnego procesu, który zmieni Twoje nastawienie, Twoje myślenie, nasze myślenie, że te morze możliwości, czy ten ocean możliwości chrystusowych, posiądziemy kolejne z nich, bo jest co eksplorować, jest co zdobywać w Chrystusie. Jest wciąż więcej, dzisiaj o tym śpiewaliśmy, jest więcej. Czy my tylko to śpiewamy, czy w to naprawdę wierzymy? Czy to jest prawdziwe wyznanie naszego życia, naszego serca? Ileż tym jest dobra? Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Ileż tym jest dobra dla naszego życia? Uchwyćmy się dzisiaj tej myśli. Wchodząc w nowy rok z tym, zapisz to sobie słowo na swoim sercu. Wręcz wyryj je w twoim sercu. Żeby nic nie było w stanie tego na twoim sercu zatrzeć. Że nikomu nie pozwolisz sobie tego wydrzeć. Nikomu nie pozwolisz, żeby ktoś cię z tego okradł. Żadne złe kruki czy cokolwiek innego. Nie pozwolisz sobie tego zabrać swojego serca. Bo ci, którzy zachowują słowo, tak? Ci doświadczają coraz większego objawienia Jezusa. Coraz większego objawienia Jezusa. Kiedy w tym wzrastamy, apostoł Piotr powie, wtedy nie będziemy bezużyteczni ani bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc kiedy deklaracją, którą ukuliśmy w tym roku, naszą jest to, że kochając żarliwie jak Jezus, by łączyć ludzi w mocy Ducha, aby wzrastać razem i budować Królestwo Boże. W Chrystusie, w którym wszystko mogę, bo z Niego to wszystko jest, te rzeczy będą się dziać w nowym roku. Powstańmy, żeby się modlić. Panie, niech to słowo zapada w nas. Niech pracuje w nas. My chcemy otworzyć swoje serce na Twoje słowo, żeby wykonywało tę pracę. I chcemy przyjąć z całym dobrodziejstwem to Twoje słowo, żeby wniosło to wszystko, co w sobie ma. To całe bogactwo, które w nim jest. Niech wydaje ten owoc i plon w nas. Że dzisiaj, Panie, możemy zrobić pewną rzecz. Zanim zaśpiewamy, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział to na głos? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie? Jest parę osób. Czyli niektórzy może nie podnoszą ręki, albo tego nie zrobiliście. Zanim zaśpiewamy, chcę, żebyśmy zrobili jedną rzecz. I podejdźmy do tego z sercem. Żebyśmy to wyznali na głos, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Żebyśmy to powiedzieli głośno. Tak jak cytowałem Księgę Jozuego. Niech ta księga nie oddala się skąd? Od twoich ust. Tak? Apostoł Paweł napisze w liście do Rzymian w 10 rozdziale, że przyjęcie wiary sercem i wyznanie jej ustami. Gdzie jest to słowo? Blisko ciebie, bo w twoich ustach i w twoim sercu. Więc prawdą jest to, że jest pewna taka rzecz. Uważam, że z wyznawaniem niektórzy przesadzili i przegięli. Ale to nie znaczy się, że można wylać dziecko z kąpielą. Bo jest pewna prawda w Słowie Bożym. Że kiedy Bóg też nie stworzył świat myślą, tylko słowem. Czyli słowie jest moc. Że pewne rzeczy się zaczynają dziać, zostają uruchomione w duchowej rzeczywistości, kiedy wypowiadamy je i znajdują się na naszych ustach. Kiedy wypowiesz się z twoich ust. I nie chodzi mi teraz o to, żebyś ty to zrobił, bo ja cię o to proszę. Ale żebyś to zrobił z sercem, wiedząc, że kiedy ty to wypowiadasz, być może powiesz to z wiarą. A może to powiesz i będzie to dla ciebie dziwne w twoich ustach, bo nigdy tego nie robiłeś. Ale niech to będzie taki akt przełomu pewnego, taki pewien gest wiary, w którym my to wypowiemy i to się stanie, tak? I to się zacznie dziać. Więc na raz, dwa, trzy wszyscy mówią, wszystko mogę, powtarzamy ten werset, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, tak? Raz, dwa, trzy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jeszcze raz, ale tak dosadnie. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jeszcze raz, ostatni już. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Amen.